Magazyn turystyczny na szlaku.
12 minut po godzinie 20. Tomasz Kaźmierski, dobry wieczór. Dzisiaj w audycji spotkamy się z lekarzem, który opowie nam o swoich wyjazdach do Nepalu, bo to już będzie w zasadzie kilka wyjazdów. Zaprezentujemy kolejną relację z pokładu Katarzys 2. Załoga chce pobić żeglarski rekord. Odwiedzimy Strzelno i powiemy o strzeleńskich zabytkach. Dowiemy też, jak żyje się w Peru. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. A w Polskim Radiu PIK magazyn na szlaku i tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj lekarz, bydgoski lekarz, który bardzo daleko podróżuje, ale podróżuje także po to, żeby pomagać. Zaraz dowiemy się szczegółów. W studiu Karol Cadelski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
My, Karolu, spotkaliśmy się z 2-3 lata temu na bydgoskim festiwalu Podróżnicy i wtedy pierwszy raz rozmawialiśmy o tym, że wybierasz się do Nepalu. No właśnie, dlaczego wtedy do Nepalu się wybierałeś?
Tak, wtedy przygotowywałem się już do trzeciego wyjazdu, do głównego, do realizacji właściwie głównego z tych trzech wyjazdów, to był cykl. Natomiast zaczęło się zupełnie inaczej, bo zaczęło się zupełnie turystycznie. Później doszedł jakiś aspekt pomocy i pracy społecznej tam na miejscu. No i w tym 2016 roku, dwa lata temu, wyjechałem z takim swoim głównym projektem, który się nazywał Szansa dla Nepalu, żeby tam coś zrobić.
To wróćmy do tego pierwszego turystycznego wyjazdu. Dlaczego właśnie w tamte strony się wybrałeś, Nepal?
Jakoś od zawsze siedziało mi to w głowie. Pewnie się to wzięło z tego, że sporo było książek o Nepalu i Indiach u mnie w domu. Moi rodzice tam podróżowali w latach 80. i 90.
Aha, czyli miałeś inspirację, kim porozmawiać o tych wyprawach już przed laty.
Zdecydowanie jakieś pokazy zdjęć wieczorami w domu, gdzieś to tam zawsze było.
Czyli warto z dzieciakami takie...
Tak, inspirować na pewno.
Inspirować.
No i pierwszy wyjazd, kiedy w końcu udało mi się pojechać w moją pierwszą daleką podróż, wybrałem właśnie Nepal i Indie. Połączyłem te dwa kraje, bo są dosyć podobne i leżą blisko siebie. No i od tego się zaczęło. To było pierwsze spotkanie z taką zupełnie inną rzeczywistością niż ta nasza europejska, którą znamy.
I coś cię zszokowało właśnie, bo wiele osób kładzie nacisk na to, że jest tam zupełnie odmiennie. Niektórzy mówią na przykład w Indiach o takim higienicznym szoku, o tym, że trzeba być, mieć grubą skórę, jak się idzie po ulicy, no bo widoki są, jakie są, żebrzące i tak dalej. Jak ty to odebrałeś?
No zdecydowanie to jest zupełnie co innego. Tak naprawdę Indie i Nepal, te kraje atakują nas wszystkimi zmysłami. Można i zarówno wszystko jest inne, i dźwięki, i zapachy. Oczywiście czystość to jest coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. Na początku podchodzi się do tego bardzo restrykcyjnie według przewodników, czyli wszystko się myje, nic się nie je, nie przetworzonego, świeżego. Później można to rzeczywiście rozluźnić i nawet pozwolić sobie na pewne odstępstwa. No jest to szok, to jest przede wszystkim taki szok kulturowy. Ci ludzie są zupełnie inni, mają inną mentalność, inaczej na przykład gestykulują.
No i masy tych ludzi.
Oczywiście, że masy również są ogromne. Trzeba się nauczyć z nimi obchodzić, to było największe wyzwanie na początku, żeby wejść w jakieś bliższe relacje, pogadać z nimi inaczej niż z perspektywy turysty i kogoś, kto się zajmuje tam turystyką, świadczy usługi, żeby wejść w te bliższe relacje, poznać ich od środka, trzeba było się tego nauczyć.
Co udało ci się zobaczyć w Indiach? Bo to jest też kraj na wiele, wiele, wiele wyjazdów, żeby można mówić, żeby chociaż trochę go poznać.
W Indiach, całe północne Indie w zasadzie jeździłem.
No ładnie.
To, co było takie najciekawsze, to pewnie Varanasi, czyli miasto, w którym święte miasto Hindusów, które najbardziej znane jest z tego, że spala się tam zwłoki. Najświętszą sprawą dla Hindusa jest to, żeby po śmierci móc spłonąć właśnie u brzegów świętej rzeki Ganges, która tam przepływa w tym mieście, i żeby te prochy były tam wrzucone.
I północ Włoch, a kolejna podróż to już był...
Północ Indii, tak, i Nepal. Mhm. Było wtedy połączone. Nepal wtedy tylko na krótko, 2 tygodnie, bardzo turystycznie. Natomiast ta inspiracja została i nadarzyła się okazja, żeby pojechać tam ponownie, wykorzystałem ją.
I w takim razie ten kolejny wyjazd, to już było połączone z tymi sprawami twoimi zawodowymi?
Wtedy...
Pomocą komuś?
Wtedy miałem taką koncepcję dopiero. To było po trzęsieniu ziemi w 2015 roku. Wtedy miało miejsce w Nepalu katastrofalne trzęsienie ziemi.
Tak, wiele osób też na portalach społecznościowych organizowało zbiórki, tak, pomoc, budowanie szkoły.
Oczywiście.
I tak dalej. To powiedz, jak z tym?
Dużo różnych akcji miało miejsce. Ja oczywiście zawsze miałem w głowie połączenie tej mojej pasji podróżniczej i pomagania innym, bo taki też zawód wybrałem i chcę to robić przez całe życie. Nepal było taką okazją właśnie. Wiedziałem, że tam się zdarzyło coś niedobrego i że mógłbym się przydać tym ludziom. No i postanowiłem tam pojechać sprawdzić, jak wygląda ta sytuacja, jak wygląda sytuacja po trzęsieniu i rozeznać, w czym mógłbym im pomóc. Wtedy zresztą połączyłem z pracą w szkole, w jednej ze szkół w Katmandu. Ten aspekt edukacyjny też jakby realizowałem i on się pojawiał później przez wszystkie inne projekty, które realizowałem. No ale znalazłem podczas tego wyjazdu w 2015 roku ten cel, który szukałem, czyli wieś, w którym został zburzony ośrodek zdrowia. Za cel postawiłem sobie zorganizować wspólnie z przyjaciółmi środki i dostarczyć pełne wyposażenie do tego ośrodka zdrowia, który byłby odbudowany przez inną organizację. Wtedy to jeszcze nie było pewne, że on zostanie odbudowany, natomiast to się ostatecznie udało, a my jako Szansa dla Nepalu z Polski dostarczyliśmy pełne medyczne wyposażenie.
Jakie reakcje były na twoją akcję? Bo pojawiłeś się między innymi ze znajomymi na Bydgoskim Festiwalu Podróżnicy, tam gdzie się spotkaliśmy. Jaki był odzew i jakie były reakcje?
W całym tym przedsięwzięciu ta największa praca się odegrała właśnie tutaj na miejscu, w Polsce. No bo żeby zrealizować taki szczytny cel, to po pierwsze trzeba zorganizować środki. Żeby zorganizować środki, trzeba było zainwestować także w promocję tego całego przedsięwzięcia. Natomiast udało się to wszystko zrobić głównie dlatego, że trafiliśmy na wspaniałych ludzi, zarówno tam na miejscu, którzy nam pomogli, Nepalczycy, którzy nam pomogli w zorganizowaniu ostatecznego etapu, czyli wyprawy, której dostarczaliśmy to, jak i tutaj w Polsce. Wszyscy, którzy nam pomagali, darczyńcy, sponsorzy, trafiliśmy na mnóstwo wspaniałych ludzi, bez których by to nie było możliwe.
No i jak z tym, co udało się w Nepalu zrobić, bo mamy już taką wiedzę.
W trakcie tych przygotowań się okazało, że rzeczywiście jedna z amerykańskich organizacji odbuduje ten ośrodek zdrowia, a my, to była taka niepisana umowa, my dostarczymy tam wyposażenie. Tak naprawdę chodzi o bardzo podstawowe wyposażenie, bo ten ośrodek zdrowia, mimo że obejmuje populację 5000 osób, to świadczy bardzo podstawowe rzeczy, natomiast dla tych mieszkańców oni nigdzie indziej tego nie mogą dostać, co tam. To są takie rzeczy jak diagnozowanie, leczenie prostych chorób, jakieś szycie rany, nawet odebranie porodu, bo około jeden poród tygodniowo jest tam odbierany. Nie ma tam dostępu do żadnych specjalistycznych badań, do żadnej specjalistycznej diagnostyki. Natomiast chodziło o to, żeby im dostarczyć podstawowe leki, to co zostało zniszczone w tym trzęsieniu, czyli jakieś sprzęty. Nawet takie zwykłe jak szafy, krzesła, stoły, lodówka, generator prądu. No i medyczne rzeczy, jakieś środki opatrunkowe. Tak naprawdę dostarczyliśmy im pełne wyposażenie, które było potrzebne na 2 lata funkcjonowania. No i mieliśmy później po roku odzew i rzeczywiście działało to.
Działa, no to gratulacje, że się udało. Satysfakcja zapewne pojawiła się u was.
Satysfakcja owszem, natomiast no, zawsze zachodzi taka wątpliwość. Oczywiście w sytuacji katastrofy niezbędne jest dostarczenie ludziom, uzupełnienie tych podstawowych potrzeb typu dach nad głową, żywność czy opieka zdrowotna. Natomiast w dłuższej perspektywie to rzeczywiście zachodzi pytanie o to, czym jest ta mądra pomoc, co tak naprawdę pomaga, a co szkodzi. No i z tego się wyłoniła forma kontynuacji tej naszej działalności, bo od trzęsienia ziemi już mija 3 lata w tym roku. Nepalczycy jakoś się z tego podnieśli, w wielu aspektach muszą sobie radzić sami, natomiast pytanie brzmi, jak pomóc im pomagać sobie, jak pomagać, ale nie uzależniać od siebie. No i na tym oparliśmy swój następny, nasz następny jakby projekt, działalność, czyli na edukacji, tym co jest tak naprawdę podstawą wszelkiego rozwoju.
Ty już wspominałeś o tej edukacji, to rozumiem, że co, po prostu uczyłeś dzieciaki?
Tak, wtedy za pierwszym razem, za drugim razem po trzęsieniu ziemi, jak byłem w Nepalu, to sam. Później w 2016, jak zorganizowałem cały projekt wspólnie z przyjaciółmi, pojechaliśmy tam w 6 osób i 6 również uczyliśmy w 2 szkołach w Katmandu. No i te doświadczenia tych 2 wyjazdów zaowocowały takim nawiązaniem bliskiej współpracy z tymi szkołami. Zobaczyliśmy, jak one funkcjonują, bo nie są to zwykłe szkoły, lecz takie instytucje, można powiedzieć, które nie tylko uczą, ale również szukają sponsorów dla swoich dzieci, ponieważ uczą się tam dzieci z bardzo odległych górskich regionów Nepalu, których nie stać zwyczajnie na dostęp do normalnej szkoły.
I kolejny wyjazd przed tobą.
Kolejny wyjazd przede mną za miesiąc.
Tym razem już bardziej Turystycznie, tak?
Bardziej turystycznie, aczkolwiek również odwiedzimy te szkoły. Dowieziemy tam trochę materiałów. No i przede wszystkim zbierzemy dane o kolejnych dzieciach, które poszukują sponsorów, poszukują takich rodziców adopcyjnych, po to, żeby rozkręcić projekt adopcji edukacyjnej, czyli tej formy pomocy, kojarzenia dzieci w Nepalu z rodzicami, sponsorami tutaj w Polsce, którzy mogliby opłacić tę edukację.
Czyli jednak rodzice dosyć skutecznie zaszczepili w tobie tę taką żyłkę podróżnika w zasadzie, można powiedzieć, i w dodatku jeszcze pomagasz innym, bo tak zanim weszliśmy na antenę, to wspominałeś, że jeśli chodzi o podróże, no to jeszcze bardziej dalekosiężne plany masz.
No tak, akurat się teraz nadarzyła okazja na drugi kontynent na koniec tego roku. No i myślę, że wykorzystam tę okazję, bo jednak w tych Indiach i Nepalu to już byłem kilka razy. Kocham te kraje i chętnie tam wrócę, wielokrotnie na pewno. Natomiast oczywiście chciałbym zobaczyć też, co tam po drugiej stronie oceanu jest.
Czyli Stany Zjednoczone i ewentualnie Ameryka Południowa, tak?
Oczywiście, tak.
Bardzo dziękuję. To wtedy też będziemy chcieli się spotkać, żebyś opowiedział nam, jak tam było.
Z przyjemnością.
Bo to też zupełnie inne historie pewnie. Karol Sadelski, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Mogę ból zmyć z moich rąk, rzeko dzieciństwa. Gdzie twa woda czysta, która koi ból? Tylko twoją wodą z moich rąk zmyć mogę ból, rzeko dzieciństwa. Las nad tobą szumiał, ale ścieli go. Las nad tobą szumiał, twoją wodą poił się, rzeko dzieciństwa. Woda czysta, która koi ból. Daj mi swoją wodą z oczu moich spłukać gdy rzeko dzieciństwa.
Czeka wciąż czas. Ja wiem, tak trudno jest obrócić się za siebie, rozstać z dzisiejszym dniem. Ja wiem, ta wspomnienia czasem trudno mieć, lecz co innego zostaje, gdy brniemy głębiej problemów sieć. Ja wiem, tak jest. Przeszłość jest najpiękniejszym snem, bo
zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło gwarem mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień, miasta nurt? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie jeszcze raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień, miasta wielki nurt. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nurt? Nie swoich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. O zabytkach Strzelna nigdy za wiele, ponieważ możemy być z nich bardzo dumni. Zatem wracamy do Strzelna. Damian Rybak.
Do Strzelna w bardzo dużym stopniu przyjeżdżają miłośnicy historii i sztuki. I to sztuki romańskiej, sztuki wieku XII i wieku XIII. Ta sztuka romańska, można powiedzieć, tutaj bardzo mocno wpisała się w historię województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to ogromna zasługa sióstr Norbertanek, żeńskiego zakonu, który tutaj przybył w wieku XII. To Strzelno rozsławił nie tylko na skalę krajową, ale również i międzynarodową za pomocą rzeźby romańskiej, która tutaj została stworzona, czyli romańskie kolumny i romańskie tympanony. Jeśli chodzi o kolumny, jest to, można powiedzieć, taki największy magnes, który tutaj przyciąga zwiedzających. Kolumny, które znajdują się praktycznie w każdym podręczniku szkolnym od historii, czy od sztuki, czy w szkołach podstawowych od plastyki. Kolumny, które przez około 200 lat nie były znane, ponieważ nikt o nich nie wiedział. Były zamurowane w barokowych filarach. Dopiero po II wojnie światowej w 1946 roku do Strzelna dociera profesor Kępiński, który znajduje gdzieś tam w źródłach pisanych wzmiankę o romańskich kolumnach ze Strzelna. Dociera i odkrywa kolumny, które powalają, można powiedzieć, wszystkich na kolana. Kolumn romańskich w kościele Świętej Trójcy, bo tutaj, moi drodzy, też taka ciekawostka, większość osób, która dociera do Strzelna pierwszy raz w życiu, kieruje się w stronę rotundy Świętego Prokopa, bo ona na pierwszy rzut oka od razu widać, że jest budową romańską, natomiast kościół Świętej Trójcy ma barokową fasadę. Zmieniono ją w XVIII wieku i to jest taka wielka zmyłka, że zwiedzający nie kieruje się do barokowej świątyni, tylko do romańskiej. Ale kościół Świętej Trójcy jest też oczywiście budowlą romańską z przełomu XII i XIII wieku. W zeszłym roku, 2016, były akurat obchodzone uroczystości 800-lecia konsekracji tej świątyni. I kolumn w kościele Świętej Trójcy mamy 7 romańskich, ale najważniejsze są 2 kolumny, tak zwane właśnie kolumny z personifikacją cnót i przywar ludzkich. Jedna symbolizuje dobrą stronę człowieka, druga złą, czyli przywary, wady, grzech. Na każdej z kolumn wyrzeźbionych jest 18 postaci. 18 dobrych, 18 złych. 36 razem. Taka ciekawostka, ostatnio też na mocy, można powiedzieć, tutaj zwiedzających, turystów i pielgrzymów, nasuwało się takie pytanie: ile na tych kolumnach jest kobiet, ile jest mężczyzn? Więc postanowiliśmy ten temat zbadać dokładniej. I okazuje się, że na kolumnie cnót jest 17 kobiet, jeden jedyny mężczyzna. Jeden jedyny, który symbolizuje regułę zakonną, czyli, można powiedzieć, czuwa nad całym tym klasztorem Norbertanek. No i wiadomo, był to żeński zakon, więc trzeba było wyróżnić tutaj kobiety. Natomiast na kolumnie przywar pierwsza myśl przychodzi, że odwrotnie. Otóż nie. Na kolumnie przywar również jest więcej kobiet. 13 kobiet i 5 mężczyzn. Czyli na jednej i drugiej łącznie 30 kobiet, 6 mężczyzn. Czyli kobieta była i symbolem dobra, i symbolem zła. I teraz, jak zaczniemy się zagłębiać w poszczególne postacie, wszystkich może nie będziemy tutaj wymieniać, bo musimy naszych słuchaczy zachęcić do tego, żeby przyjechali tutaj i zobaczyli to na własne oczy. Ale takie postacie, które są bardzo charakterystyczne, które każdy sam potrafiłby odszyfrować, to na przykład sprawiedliwość z wagą. Waga po dzień dzisiejszy stoi w sądach, cały czas symbolizuje sprawiedliwość, ma przypominać sędziemu, żeby ten wyrok wydał sprawiedliwie. Postać trzymająca w ręku księgę, symbol mądrości, roztropności. I znów, przekładając to na czasy obecne, Każdy rodzic swojemu dziecku od najmłodszych lat, jak wyrusza do szkoły, mówi: czytaj książki, będziesz mądry. Dwa krzyże, symbol wiary, z jednym krzyżem pobożność. Ogromne znaczenie mają gesty rąk. Gestów tych no niestety nie możemy słuchaczom pokazać, ale na przykład postać, która ma obie dłonie zbliżone do siebie na klatce piersiowej, dłońmi na zewnątrz, symbolizuje posłuszeństwo. Dłonie bardziej rozłożone, wstrzemięźliwość. Wskazujący palec na klatce piersiowej, cierpliwość. Ręce złożone w geście modlitewnym, modlitwa. Postać trzymająca kwiat lilii, czystość, niewinność. Tutaj wyjątkowo też na kolumnie cnót, na głowicy wyrzeźbiona jest scena chrztu Chrystusa w Jordanii. Nie jest to przypadek. Chrzest jest źródłem wszelkich cnót, źródłem wszelkiego dobra. Zawsze jak wchodzimy do świątyni, pierwsza rzecz, jaką każdy wykonuje, to gest Krzyża Świętego. O tym też należy przypominać, ponieważ nie tak dawno, w zeszłym roku, obchodziliśmy jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Więc nie jest to przypadek, że wchodzimy do każdej świątyni, tam mamy wodę święconą i tą wodą ten gest Krzyża Świętego powtarzamy. Druga kolumna, kolumna przywar. Zawsze to, co złe, bardziej można powiedzieć, przyciąga, zawsze pobudza naszą wyobraźnię i ciekawość. I tak na przykład postać trzymająca w ręku miecz, symbol morderstwa. Gdybyśmy mieli to przełożyć na dzisiejsze czasy, to trzeba byłoby oczywiście tej postaci w dłoń włożyć pistolet. Postać szarpiąca się za włosy, gniew, złość. Ta postać jest najczęściej, można powiedzieć, przedstawiana w podręcznikach czy encyklopediach. Postać szczycąca się swoim przepięknym, długim warkoczem, pycha. Najcięższy kiedyś grzech. Inna znów zajadająca, można powiedzieć, kawałek jakiejś bułki czy chleba, obżarstwo. Krzyż odwrócony do góry nogami. Bezbożność, brak wiary. Postać przysięgająca, ale zamiast unieść prawą rękę w geście przysięgi, unosi lewą, czyli krzywoprzysięstwo. Zupełnie naga postać, symbol rozpusty, nieczystości. I to jest wielka rzadkość, żeby w średniowieczu, w dodatku w świątyni, 800 lat temu ukazać nagą kobietę. Często w literaturze możemy się spotkać z opisami polskiej Wenus, czy też Wenus wstydliwej. To jest właśnie postać ze strzeleńskiej kolumny. Niestety, no nie wszystkie z tych postaci są czytelne, chociaż naukowcy się tutaj dwoją i troją, żeby je odszyfrować, ale brakuje postaciom rąk, głów, atrybutów. Jest to wynik zniszczenia kolumn przez Szwedów podczas potopu. W tym czasie oni zrobili ze świątyni stajnie dla koni, no i jak sobie popili, bawili się mieczami i toporami, niszcząc ten unikalny zabytek. Dlaczego te kolumny są takie ważne? Dlaczego one są takie cenne? Otóż te kolumny są no, wielkim unikatem, ponieważ podobne, wykonane w tym samym czasie, możemy zobaczyć jedynie w Santiago de Compostela w Hiszpanii i w Wenecji w Bazylice Świętego Marka we Włoszech. Możemy powiedzieć, trzy różne miejsca, które dzielą tysiące kilometrów, a powstało podobne wspólne dzieło. Musimy też wziąć pod uwagę, że to było około 850 lat temu, a takie podobne dzieła powstały. Najprawdopodobniej inspiracją do powstania tych kolumn były poematy Hildegardy z Bingen, mniszki, która napisała Korowód, Cnót i Przywar, Walkę dobra ze złem. Te norbertanki mądre, wykształcone, bogate, miały dostęp do dzieł literackich całej Europy. No i niewykluczone, że te pierwsze zakonnice jeszcze za życia miały kontakt z Hildegardą. I to dzieło literackie najprawdopodobniej było inspiracją do powstania tego typu sztuki, rzeźby wyrytej w kamieniu, która miałaby społeczeństwu, które nie potrafi czytać i pisać, zobrazować. Więc można powiedzieć, te kolumny przez wiele, wiele lat służyły jako Biblia pauperu. miały nauczać. Tak postępuj, trafisz do nieba, będziesz świętym. Tak nie czyń, będziesz skazany na potępienie, na piekło.
Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, żarem, piętro psy drzew, zabłąkaną udeczką wśród rach. Myślącą wśród traw, ale jestem, jestem iskrą i wiatru powiewem. Sługą świata, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcignie w ten czas. Ale jestem, ucha nadstawiam, słucham jak gra. Muzyka we mnie, w muzyce ja. Nim wielka cisza pochłonie mnie, pragnę wyśpiewać. Śpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas, pięknie żyć. Zachwycie, życie zdarza się raz. Jestem gwiazdą, ziarenkiem w plecy drzew, zabłąkaną udeczką wśród rach. Kroplą deszczu, ścieną myślącą wśród traw. Ale wie. Życie jest snem, a co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem gwiazdą, ziarem, piętro psy drzew, zabłąkaną udeczką wśród rach. Kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród traw.
Magazyn Na Szlaku, za kwadrans będzie godzina 21. Teraz zgodnie z obietnicą o jachcie Katarzys 2. Przypomnijmy, załoga jachtu z bydgoszczanką Hanną Leniec, drugim oficerem na pokładzie, ma już za sobą 10 600 mil morskich. Plan wyprawy zakłada okrążenie non-stop Antarktydy z RPA w około 100 dni do Hobart w Australii. Oto kolejna relacja.
Dzień dobry, witamy. Słuchacie Radia PIK. Pozdrawiamy z Morza Wedela.
Od ponad 10 tygodni jesteśmy w rejsie z Kapsztadu do Hobart, a od tygodnia jesteśmy na największym z mórz otaczających Antarktydę, na Morzu Wedela. Jest to morze, którego się najbardziej obawiałem ze wszystkich z uwagi na olbrzymią ilość lodu, jaka występuje w tym rejonie. Lód ten zazwyczaj dochodzi aż pod 60 równoleżnik i przez większą część lata niemożliwe jest przepłynięcie przez ten obszar bez manewrowania w lodach. W zasadzie, by przepłynąć bezpiecznie Morze Wedela, należy opuścić rejon Antarktyki, a więc popłynąć na północ od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej, co akurat kłóciłoby się z założeniami naszej wyprawy, którą chcemy zrealizować całkowicie po wodach Antarktyki.
Czas na morzu bardzo szybko płynie. To jest niesamowite. Wydawałoby się, że niewiele się dzieje, jedynie fale, wiatry, góry lodowe. A dzień umyka za dniem i ani się obejrzeliśmy, a za nami już 10 tygodni w morzu. Od 70 dni jesteśmy non-stop na oceanie i przepłynęliśmy ponad 10 tysięcy mil. Jest teraz rzeczywiście wyjątkowo zimno, jest taki bardzo mroźny, mroźny, przenikliwy wiatr ciągnący się od kontynentu. Mieliśmy taki jeden bardzo malowniczy dzień, kiedy całą łódkę jakby za dotknięciem różdżki królowej lodu namalowała nam piękne sople. No, widok był przepiękny, ale z kolei utrudniało to poruszanie się po pokładzie, bo cały pokład zamienił się w śliskie lodowisko. Musieliśmy gumowymi młotkami skuwać ten lód, żeby móc się bezpiecznie po pokładzie poruszać. Ja się cieszyłam, bo udało mi się zrobić parę, myślę, ciekawych zdjęć, ale to tak na chwilę było to miłe i dla oka i ciekawe doświadczenie, ale wolelibyśmy, żeby się to już nam nie powtarzało. Na Morzu Wedela natknęliśmy się na zwarty pak lodowy, z którym musieliśmy się zmierzyć. Niestety nastała noc, wiał bardzo silny wiatr, więc było naprawdę niebezpiecznie i stresująco. Musieliśmy zredukować prędkość praktycznie do minimalnej manewrowej. No i po raz kolejny antarktyczne wody pokazały nam, że musimy mieć do nich duży, duży respekt. Od kilku dni sprzyja nam księżyc. Była pełnia i noce są nieco jaśniejsze. Nawet jak niebo zasnute jest chmurami, to poświata tego księżyca w pełni daje nam światło pozwalające wypatrywać lepiej niebezpieczne przeszkody lodowe na horyzoncie.
Za nami 2/3 drogi całej trasy, ponad 80% pętli wokół Antarktydy i powoli widzimy światełko w tunelu, ale jeszcze się tym nie ekscytujemy, bo te najbliższe 2 tygodnie będą bardzo trudne i wymagające i musimy być bardzo, bardzo skupieni.
Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia Pi z Morza Wedela.
Trzymajcie za nas kciuki.
Trzymamy oczywiście kciuki, no i czekamy na kolejną relację, która w magazynie za tydzień.
Pretending we're in love, but it's never enough. Nah.
magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Przypominam, że nasza radiowa koleżanka, redakcyjna koleżanka Adriana Andrzejewska od listopada podróżuje dookoła świata ze swoim chłopakiem Mikołajem. Rozpoczęli od Brazylii, rozpoczęli od Ameryki Południowej właśnie. Dzisiaj mała relacja z Peru.
Peru to kraj kontrastów ekonomicznych. W jego stolicy, Limie, są piękne, ekskluzywne dzielnice z apartamentowcami na klifach przy Pacyfiku, ale też i te bardzo biedne, wyjaśnia mieszkający w Peru od prawie 30 lat Jan Zakrzewski.
Jest ponad 70% zatrudnienia nielegalnego. No to wyobraźcie sobie, jak tutaj ludzie sobie muszą radzić. Stąd właśnie tyle tych różnych sprzedawczyków, bazarów i tak dalej. Planem jest oczywiście rządu zredukować tą część nielegalną. Legalną, czy tam nieoficjalną, ale trudno to zrobić tutaj, bo to jest ogromny procent i również jeśli chodzi o biedotę, też jest jeszcze bardzo duża, szczególnie na prowincjach.
Też widziałam, że nawet dzieci handlują, chodzą i próbują coś sprzedać.
To jest właśnie to, ten handel uliczny, nielegalny, czy tam nieoficjalny, bo nielegalny nie można powiedzieć, bo tutaj nikt nie zabroni tego, bo oni mówią to, jak będę żył. Ale tak, bardzo dużo kobiet szczególnie bierze ze sobą dzieci, bo nie ma z kim zostawić. Te dzieci używają także również jako, żeby tam pomagały w sprzedaży i też tam pobudzały widocznie litość. Niektóre były takie momenty, pamiętam nawet w telewizji to wyszło, że niemowlęcia, które nosiła na ręku, to te kobiety wynajmowały swoje dziecko innej, żeby ona to miała jako, prawda, argument, że potrzebuje. A to nie było jej dziecko, nie? Także no to są potrzeby, które tutaj mają. I te dzieci niestety zamiast iść do szkoły nieraz to pracują. Poza tym jeszcze sporo tych dzieci jest ulicznych takich, no. Ale to wymaga czasu, żeby to się jakoś zmieniło.
Życie w Limie nie jest też łatwe ze względu na ogromny tłok. Mieszka tu 10 milionów ludzi.
To jest aglomeracja niesamowita. Tutaj jest taki tłok na ulicach. I ten ruch jest tak chaotyczny. Centrum Limy samej to jest niesamowity chaos. Centrum nie ma jak poszerzyć, rozwiązać problemów. Zrobili kilka tych podziemnych przejazdów, ale jeszcze niewystarczające, bo rośnie park samochodów. Trzeba to jakoś przeżyć. Nie.
Tyle na razie z Peru. Kolejne relacje przed nami i to dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Za 5 minut na naszej antenie wiadomości. Po wiadomościach zapraszam w imieniu Dąbskiej, Ewy Dąbskiej na kawiarenkę pikową. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.